Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witajcie, kochani! Jeszcze raz to powtórzę, żeby podkreślić, jak bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, możecie usiąść, ale gdy to robicie, możecie się jeszcze się rozejrzeć, chyba wolno zbijać łokieć z kimś, można się przywitać, można powiedzieć cześć przez maseczkę, wychylić się, pokazać swoją twarz, rozpoznacie, kto siedzi koło was, powiedzieć cześć, witam, dzień dobry, cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się w szczególności, że jesteście z nami, jeśli postanowiliście dzisiaj nas odwiedzić, albo jeśli jesteście z nami pierwszy raz, witamy was bardzo serdecznie. Kochani, jesteśmy w trakcie cyklu kazań, tak zwanej serii. I seria ta dotyczy relacji. Relacji międzyludzkich, przyjaźni, związków małżeńskich. I nie wiem jak wy, ale ja bardzo zawsze cieszę się na tą serię, gdy jest. Raz na jakiś czas taka seria się pojawia w kościele, ja zawsze się cieszyłem. Wiecie, jak byłem jeszcze nastolatkiem, chodziłem do kościoła, kiedyś to rodzice mnie ciągnęli. Dzisiaj sam wstaję i się cieszę, że jest niedziela, chodzę chętnie, ale kiedyś rodzice mnie ciągnęli i pamiętam, że jak pastor wchodził albo kaznodzieja, mówca i zaczynał, to ja już tak powoli, wiecie, jeszcze nie było wtedy telefonów, więc szukałem czegoś, czym by tu się zająć, ale jak ktoś powiedział to magiczne słowo, dzisiaj będzie o związkach, o relacjach, o chodzeniu, o relacjach damsko-męskich, to od razu, wiecie, oczy mi się świeciły i już byłem zaciekawiony, co on powie. Więc w stażu małżeńskiego ogromnego nie mam. Ale jest jedna dziedzina relacji międzyludzkich, w której no, dzięki wieloletniemu doświadczeniu mógłbym nazwać się ekspertem, a jest to bycie singlem. Wiecie, od roku już jestem żonaty, mam wspaniałą, piękną żonę, Ninę, ale zanim to się stało, przez wiele lat byłem singlem, stąd mogę nazwać się ekspertem. Także zadam sobie dzisiaj sam kilka pytań, a potem jako ekspert na nie odpowiem. Dam kilka rad. I wiecie, gdy zaczynaliśmy dwa lata temu i 5 miesięcy poznałem Ninę na konferencji chrześcijańskiej we Wrocławiu. I tak mi się spodobała, że napisałem. Odpisała. Więc napisałem znowu i tak pisaliśmy z 3 dni i tak fajnie nam się pisało, że ona wtedy mieszkała w Warszawie, postanowiłem, że może jakoś zainicjuję takie spotkanie face to face. Nie było kwarantanny, więc myślałem, jakby to wymyślić. Spytałem się, co robi w sobotę w następnym tygodniu i czy ma czas spotkać się na przykład na kawę i powiedziała, że ma. Więc ja troszeczkę przypajacowałem, bo ona mieszka w Warszawie, wcale nie miałem być w Warszawie w tamten weekend, ale jak już powiedziała, że ma czas, to wykombinowałem, jakby to zrobić, żeby być w Warszawie wtedy. W każdym razie udało się, spotkanie poszło, było bardzo miło, rozmawialiśmy na różne tematy z 2-3 godziny, bardzo się cieszyłem, jeszcze bardziej przekonałem się, że to jest super dziewczyna i wiecie, miałem takie, chciałem kuć żelazo, póki gorące i napisał do mnie Olek. Zapytał się, stary, no i jak spotkanie z Niną? Ja odpisałem dosłownie, cytuję, spotkaniu z Niną daje mocne 8 na 10 i wysłałem tą wiadomość. I pisaliśmy sobie z Olkiem tak od kilku minut, no i parę minut po tym SMS-ie właśnie tak troszkę się zdziwiłem, bo odpowiedź nie przychodzi. I zastanawiam się, może Olek jest zajęty, czemu nie odpisuje na to, w sumie a powinien napisać coś. I patrzę, klikam wiadomości i patrzę Olek i nie ma tej wiadomości. Ostatnia wiadomość to jego pytanie, jak spotkanie z Niną? A ja byłem pewien, że przed chwilą tą wiadomość wysyłałem. Słuchajcie, cofnąłem się i patrzę, poszło do Niny. To był jeden z tragiczniejszych momentów w moim życiu. Już widziałem, jak coś wspaniałego skończy się szybciej niż się zaczęło. Miałem zimne dreszcze, wydawało mi się, że to atak serca. Nie miałem żadnego pojęcia, jak zareaguję. Na szczęście zareagowało tak, że dzisiaj już jesteśmy razem po ślubie, wszystko jest super, dziękuję Bogu za to. Ale wiecie, w tamtym momencie myślałem, czułem, jak grunt sypie mi się pod nogami, ale rozumiecie, dlaczego zdążyłem zdobyć wieloletnie doświadczenie w byciu singlem. Dlaczego w ogóle mówimy o relacjach? Dlaczego w ogóle mówimy o singielstwie? Dlatego, że część z was jest singlami, a może nie jesteście singlami i nie planujecie być, ale macie dzieci albo będziecie mieć dzieci i te dzieci też kiedyś będą w wieku przedpoborowym. Może jesteście w kościele od niedawna, albo słuchacie nas, naszego podcastu od niedawna, i jeszcze nie słyszeliście rad, które mogą uratować wam życie. I mówię na serio, dlatego że to, z kim się zwiążemy lub nie zwiążemy, to jest jedna z najważniejszych, najbardziej kluczowych decyzji, która będzie miała wpływ na całe nasze życie i na całą naszą przyszłość. Bardzo niezmiernie ważne. Dlatego, gdy mówię, że te rady mogą uratować wam życie, mówię totalnie na serio. I dlatego, że wiecie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, mężowie, happy wife, happy life. Amen? A nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie, żony, ale mężczyzna, który jest Boży, który jest kochany, troskliwy, przystojny i nie rzuca skarpetek na ziemię, to prawdziwy skarb. Amen? Zgodzicie się ze mną? Niedużo z was powiedziało amen. Ale wiecie co? Pocieszę was. Dla tych z was, które nie powiedziały amen, to jest do wyćwiczenia. To jest do przepracowania temat. Ja wiem z autopsji. W każdym razie, kochani, spójrzmy na to, co mówi Biblia na ten temat. Przeczytam fragment z pierwszego listu do Koryntian. W 7 rozdziale mowa jest o związkach małżeńskich, o małżeństwach, o rozwodach, o singielstwie, o tych tematach. I Paweł, który był singlem, pisze tak. To, o czym pisze, jest radą, a nie nakazem. To znaczy, mówię to ja, a nie Bóg. Paweł tak mówi. Chciałbym oczywiście, przypominam, on jest singlem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Czyli preferuję, żebyście wy też byli singlami. Można powiedzieć pies ogrodnika, prawda? Każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, a drugi inny. Co to znaczy? To znaczy, że singielstwo jakby jest docelowym stanem dla niektórych. To nie jest tak, że każdy musi, ale to absolutnie musi wejść w związek małżeński. Jest to, przypuszczam, mały procent ludzi, ale to też jest okej. Okay. I to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś połówkami, że jesteśmy niekompletni, że jesteśmy niepełni, jeśli nie mamy nikogo, okej? Okay? Jesteś pełnią, jesteś całością. Nie jesteś połówką, jesteś całością i możesz wypełnić 100% Bożego planu dla swojego życia, będąc samemu. I to jest okej. Okay. Wiem, że to nie dotyczy większości z nas. Świetnym tego przykładem na przykład jest moja ukochana ciocia. Ona jest samotna i zawsze była, ale samotna to wcale nie znaczy samotna, jeśli wiecie, co mam na myśli. Ona zawsze była z ludźmi, ma super rodzinę, jest moją ukochaną ciocią, na dzień mamy, zabrałem ją na kawę, bo jest jak mama. I ona jest spełniona, ona jest szczęśliwa, ona ma się świetnie i to jest okej. To nie jest tak, że ona jest jakąś niekompletną, niespełnioną połówką. Ale jako, że to nie dotyczy większości z nas, to dzisiaj właśnie chciałbym mówić do tej grupy, która by chciała. Jak rozpoznać, czy to jest twój dar łaski? Czy masz dar celibatu? Jak to rozpoznać? Po tym, czy chcesz, czy nie. Prawdopodobnie, tak przypuszczam, to jest tylko moja opinia, ale jeśli pragniesz wejść w związek małżeński, to prawdopodobnie nie masz daru celibatu. Prawdopodobnie nie zostałaś stworzona do życia w samotności. Gdzie się pojawia problem? Problem pojawia się wtedy, kiedy szukamy w kimś, kiedy patrzymy na siebie przede wszystkim jako na kogoś niekompletnego, na jakąś połówkę niespełnioną, połówkę jabłuszka, serca, jakkolwiek, i chcemy znaleźć w drugiej osobie to, co dać nam może tylko Bóg. Czasami jest tak, znam takie osoby, wiele rozmów, debat na ten temat przeprowadziłem, nawet nie tak dawno temu rozmawiałem z pewną osobą, ona uważa, że ona będzie szczęśliwa, jak pozna męża żonę. Myśli, że teraz nie może być szczęśliwa. Wiecie, tylko wiecie, jaki jest problem? Że jakby myślimy, my nie lubimy siebie na przykład i myślimy, że spotkamy kogoś, kto nas polubi, to my też siebie polubimy, jak będziemy z tą osobą. Ale niestety to tak nie działa. Mamy czasami może niskie poczucie własnej wartości, myślimy, że jak wejdziemy w związek, to ta osoba nas dowartościuje. Ale tak nie jest. Nie mamy poczucia celu w życiu i myślimy, że wejdziemy w związek, i ta osoba da nam to poczucie celu i ona będzie naszym celem. Niestety, jeśli tak na to patrzymy i takie mamy oczekiwania, to mocno się przejedziemy. Wiecie, w ogóle generalnie, jak mamy ogromne oczekiwania, takie nie wiem jakie, że po prostu ta osoba naprawdę, moje życie się tak drastycznie zmieni i po prostu teraz będzie usłane różami, to jakby też się lekko przejedziemy, dlatego że małżeństwo to jest służba w jakimś stopniu. I to ma wiele plusów i jest wspaniałe, ale nie możemy oczekiwać od drugiej osoby tego, co może dać nam tylko Bóg. Nasze poczucie wartości, nasze poczucie znaczenia, celu może dać nam tylko Bóg. I nie możemy oczekiwać tego od drugiej osoby. Wiecie, dlaczego jestem turbo szczęśliwy z Niną? Wiadomo, dlatego, że jest wspaniałą, piękną, mądrą, zabawną kobietą i kocham ją nad życie. Jestem tak szczęśliwy, że ją mam. Jest super, kocham się z tobą nudzić i robić super rzeczy, ekscytujące wszystko. Jest ekstra, ja jestem, naprawdę szczerze wam powiem, jestem bardzo szczęśliwy w związku małżeńskim, ale wiecie, nie oczekuję od Niny, że ona uczyni mnie szczęśliwym. Nie oczekuję wobec niej, że ona da mi poczucie celu. Małżeństwo nie jest celem jakby mojego życia, tylko i wyłącznie ten związek. Dlatego, że jeśli na tym ja bym opierał moje poczucie wartości, to jak będzie super w związku, będziemy się super dogadywać, to ja będę przeszczęśliwy i będę królem życia. Ale w momencie, jak na przykład będzie jakiś drobny kryzys, albo jakaś kłótnia, albo coś nie pójdzie dokładnie po mojej lub po Niny myśli, to moja wartość będzie oparta tylko na tym, to ja już leżę i kwiczę i moje życie nie ma sensu. Nasza wartość, słuchajcie, to jest takie, myślę, to jest taki klucz, to jest taka w ogóle rada, klucz. Jeśli jesteś singlem lub jeśli doradzasz komuś, kto jest samotny i szuka kogoś, poczucie wartości, poczucie celu, spełnienie w życiu, radość, pokój, to wszystko jest dostępne dla każdego. To nie przyjdzie z małżeństwem. To jest coś, o co możesz zadbać tu i teraz. Jesteś osobą wolną, jesteś singlem. Nie czekaj, wiecie, właśnie ta rozmowa, którą ostatnio przeprowadziłem z pewną osobą, ta osoba autentycznie mówi, no ja teraz jeszcze nie mogę być szczęśliwa, nie chcę zdradzić płci, bo nie poznałam tej osoby jeszcze, ja będę wtedy szczęśliwy. A ja właśnie mówię, właśnie teraz zadbaj o to, żeby być osobą szczęśliwą, dlatego że po pierwsze, szczęśliwe osoby przyciągają szczęśliwe osoby. Osoby, wiecie, to jest, singielstwo w ogóle to jest super czas, można go ekstra wykorzystać. Możesz decydować o wszystkim sam, co jest całkiem fajne. To jest czas, który po prostu trzeba super na maksa wykorzystać. A wiecie co, jeszcze wam powiem, dam wam taką małą radę albo myśl do dzielenia się z innymi, którą zaczerpnąłem z kazania pastora Craiga Groeschela. Stań się osobą, której szuka osoba, której szukasz. Czyli ja wiem, ja 5 lat temu wiedziałem, że moja wymarzona kobieta, przyszła żona, będzie zainteresowana kimś, kto kocha Boga z całego serca. Więc co będę robił, będąc singlem? Będę kochał Boga z całego serca. To takie proste. Stań się taką osobą, której potencjalnie może szukać osoba, której ty szukasz. Zmieniaj siebie, pracuj nad sobą i ciesz się, raduj się z tego czasu. Naprawdę on ma swoje plusy i to jest po prostu, to jest piękny etap w życiu. Wiecie, chciałbym obalić pewien mit. Mit o tak zwanych dwóch połówkach, już o tym mówiliśmy. I wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę spotkałem się z takimi opiniami, że gdzieś dla nas jest jedna osoba na całym świecie, z którą powinniśmy się związać. Jesteśmy połówką. Ta druga osoba jest połówką i dopiero gdy się spotkamy, to będziemy właśnie tą całością. Tak jak mówiłem, to już to w ogóle o połówkach to nie jest prawda. Jesteś całością, nie będąc z nikim. Ale druga rzecz jest taka, że to też nie jest tak, przynajmniej ja nie wierzę w to, że Bóg przeznaczył dla każdego jedną osobę na całym świecie. Odnoszę wrażenie czasami, że naoglądaliśmy się za dużo bajek Disneya. Albo nasłuchaliśmy się, wiecie, w ogóle popkultura, co nam dyktuje, jedna na milion, na całe życie, albo dwie połowy. Jest jeden z moich ulubionych polskich zespołów, Poluzjanci. Nawet dzisiaj rano sobie słuchałem jeszcze tej piosenki, żeby wsłuchać się w tekst. I Kuba Badach śpiewa, każdy dzień mija w takiej szarości, jestem taki smutny, wszystko jest źle i wtedy jest refren. Aż się spotkamy, wtedy będzie super, tak po prostu wszystko nagle zyska sens. Te dwie połówki i jakby, wiem, że to brzmi śmiesznie, ale często odnoszę wrażenie, że ktoś naprawdę oczekuje, że przyjdzie, kobiety oczekują, że przyjdzie taki rycerz, wjedzie na białym koniu, on się nagle sam z siebie po prostu pojawi i on jest tą jedną osobą, która po prostu gdzieś tam na nas czeka i jak jej nie spotkamy, to w ogóle życie nie będzie miało sensu. Ale wiecie co, to jakby to nie może być prawda, że jest gdzieś tam ta druga połówka, dlatego że pomyślcie o tym, skoro jest 7 miliardów ludzi na świecie i niedługo będzie 8, to wystarczyłoby, że jedna osoba by się pomyliła, weszłaby w związek pod wpływem emocji albo alkoholu, albo w jakiś inny sposób nie trafiła na tą swoją połówkę i już ta połówka dla kogoś innego, która miała być dla kogoś innego, byłaby zajęta. I to by zburzyło i zniweczyło cały Boży plan dla całej ludzkości. Pomyślcie, jak abstrakcyjne to jest. Dlatego co to znaczy? To znaczy, że mamy wybór. Ja wierzę, że Bóg stawia ludzi na drodze naszego życia i powinniśmy jak najbardziej modlić się o tą osobę, ale jednak Bóg daje nam wybór. Jesteśmy wolni, możemy wybrać. I w 7 liście listu do Koryntian czytamy dalej w 39 wersecie, wcześniej czytałem 6-7, w 39 wersecie Paweł dalej daje wskazówki, z kim się żenić, za kogo wychodzić za mąż. I tam pojawia się takie znane, które stało się często chrześcijańskim szlagierem. Byle w Panu. I teraz takie pytanie, co to znaczy byle w Panu? Jakby to jest bardzo, poszerza nam, prawda? Jakby okręg zainteresowań. Pomamy wejść na chrześcijańskiranki.pl i tam szukać, bo byle w Panu. Wiecie, to tylko pokazuje, jak dużo wyboru mamy. Że to tak naprawdę od nas zależy. I Biblia nie mówi nam dokładnie, mówi nam o pozytywnych cechach u różnych ludzi, co jest wskazane, co nie jest wskazane. Przypowieści Salomona całe są o tym, żeby być leniwym, żeby nie być leniwym, żeby być pracowitym. Czasami tak to sobie tłumaczę, się usprawiedliwiam, żeby być leniwym. Nie, żeby być pracowitym, a nie leniwym, tak? Żeby kochać innych ludzi, a nie osądzać, nie potępiać. Dużo jest takich ogólnych wskazówek, ale to wszystko też jest bardzo ogólne. I wiecie, gdy w Biblii nie ma bardzo dokładnych wskazówek, jak powinniśmy szukać, jak dobrać osobę, będąc singlem, szukać męża, żony, to wierzę, że powinniśmy opierać się po pierwsze na całości Biblii, rozumiejąc kontekst, a po drugie jakby czerpać inspirację u innych ludzi wierzących. I na podstawie jakichś tam doświadczeń, jakichś obserwacji dotyczących innych, jakby obserwując innych ludzi, spisałem kilka takich rzeczy, które wierzę mogą być pomocne. Przypominam, może to dotyczyć was, może to dotyczyć waszych dzieci, może to dotyczyć waszych jakichś znajomych, dla których to mogą być rady, które autentycznie uratują im życie. Dlatego zachęcam was do tego, aby skupić się i zapamiętać, bo naprawdę wierzę, że to są rzeczy, które mogą ocalić życie. Po pierwsze, jak szukać? Zapisałem sobie taki pierwszy punkt. Jak szukać? Nie szukać. Żyj tu i teraz. Nie bądź skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby szukać kogoś. Nie pojawiaj się na konferencji chrześcijańskiej tylko dlatego, że szukasz męża i żony. Nie chodź tylko tam, gdzie mogą być potencjalne fajne chłopaki albo fajne dziewczyny. Dlatego, że osoby, które tak jakby desperacko szukają kogoś, to widać, to czuć i to nie do końca aż tak bardzo jest pożądane i atrakcyjne dla drugiej osoby, dla drugiej płci. Żyj swoim życiem, ciesz się, rób to, co lubisz, służ Bogu z całego serca, kochaj Boga, kochaj ludzi, buduj relacje przyjacielskie z ludźmi, bądź otwarty i po prostu rób to, co kochasz i to, do czego Bóg cię powołuje. Ja na przykład spotkałem Ninę, autentycznie nie szukałem. Wiem, że taki jest mit w chrześcijańskim półświatku. Jadę na konferencję chrześcijańską, poznać męża albo żonę. Ja nigdy nie jeździłem z taką motywacją. Ja po prostu chciałem tam mieć dobry czas, szukać Boga, spędzać dobry czas ze znajomymi, lubię w ogóle jeździć w różne miejsca. I tam spotkałem Ninę, totalnie przypadkowo. Mogę cię spytać, pastorze, gdzie spotkałeś swoją żonę, Mirele?
Moją żonę spotkałem na misjach chrześcijańskich.
Na misji, generacji tej, jeśli się nie mylę. Pastor Daniel poznał żonę na misji. Jeszcze chciałem zadać to samo pytanie Oktawianowi, który przeważnie grywa na gitarce, ale akurat go nie ma, więc czy mógłbym poprosić ciebie, Olku, żebyś odpowiedział za niego? Gdzie Oktawian poznał swoją żonę?
Oktawian poznał swoją żonę w kościele.
Dokładnie. Dokładnie tak było. Więc żyj swoim życiem, ciesz się nim, realizuj swoje powołanie, to, do czego czujesz, że Bóg cię powołuje już teraz, nie czekaj na nic. nie skupiaj się tylko na szukaniu. Módl się o to, ale żyj swoim życiem i ciesz się nim. Korzystaj, korzystaj z tego singielstwa. Po drugie, już troszeczkę o tym wspomniałem, ale wiecie, trzy najważniejsze cechy nieruchomości. Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja. Co jest najważniejsze w szukaniu męża i żony albo przygotowywaniu się? Modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Kochani, naprawdę, mówię totalnie na serio, módl się o tą osobę. Zamiast tak szukać i samemu skupiać się na poszukiwaniach, módl się o nią. Módl się o jej, o to, co robi teraz, o jej wybory życiowe, módl się o mądrość dla niej, módl się o jej rodzinę i módl się, żebyście po prostu spotkali się we właściwym miejscu, żebyś spotkał taką osobę. Modlitwa, dlatego że modlitwa naprawdę może cuda. W każdej dziedzinie Bóg zaopatruje, Bóg odpowiada i także w tej dziedzinie. Dlatego, tak jak mówię, to jest tak ważne, że to nie jest Bogu obojętne. To jest ważne dla ciebie, to jest tym bardziej ważne dla Niego i modlitwa jest niezmiernie ważna. Piękny psalm, 37, 4 i 5 werset mówi tak. Rozkoszuj się Panem, a spełnij pragnienia Twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. I czasami sobie myślimy, no okej, ale to jest taki troszkę usprawiedliwianie mojej bierności, że ja nic nie robię, może powinienem bardziej wyjść do ludzi. Jasne, jak najbardziej, wyjść do ludzi, ale pamiętaj o tym, że Bóg po prostu naprawdę odpowiada. Że Bóg odpowiada w tej dziedzinie, że Bóg odpowie, Bóg zna twoją potrzebę, Bóg cię zna lepiej niż ty znasz siebie samego, siebie samą i On wie. I On odpowiada, rozkoszuj się Panem, a On da ci, On spełni pragnienia Twojego serca, bo On zna pragnienia Twojego serca. Po trzecie, nie porównuj się. Niezwykle istotne. Czasami przychodzą takie myśli, no a ja mam tyle lat, a on ma tyle lat, albo ja mam tyle lat, a ona ma tyle lat, albo do niej pisze ten chłopak, a do mnie nie pisze. Chcę powiedzieć, każdy ma swój czas. Można naprawdę się bardzo zadręczać, porównując się cały czas do innych. Dlatego, że każdy, tak jak wiecie, matki czasami porównują swoje dzieci. O, moje dziecko tam ma 9, czy 12, czy 15, nie wiem ile miesięcy, jak się stawia pierwsze kroki, ale i postawiło pierwszy krok. A druga matka mówi, o matko, moje dziecko ma dokładnie tyle miesięcy i jeszcze nie postawiło pierwszego kroku. I idzie do pediatry dziecięcego i w ogóle robi dym, a dziecko się stresowało tymi wszystkimi lekarzami. Jak tylko matka przestała się martwić i chodzić do lekarzy, dziecko postawiło pierwszy krok, a potem okazało się, że pierwsze słowo powiedziało szybciej od tamtego dziecka. Bo każde dziecko ma swój czas i dokładnie tak samo jest z każdą osobą. Każda osoba ma swój czas. To nie jest tak, że jak masz tyle lat, to jesteś lepszy albo gorszy. Są ludzie, co się hajtają, jak mają po 18-19 lat i mają się źle w związkach. Mówię wam, jak jest, naprawdę. Ja może patrzymy na nich na Instagramie i im zazdrościmy. I myślimy, kurczę, tato ma fajnie. Znam autentycznie takie osoby, które wiem, że się po prostu żrą dzień w dzień, opowiadają innym dookoła, jak bardzo siebie nienawidzą, a potem na Instagramie ląduje fota dziewczyny z 20 różami. Oh, he is so perfect. Autentycznie. To się dzieje. Nie zazdrośćmy innym, nie porównujmy się do innych, dlatego że nie znamy kulis. Po pierwsze, po drugie, każdy ma swój czas. Jest taki znany cytat, który krąży po internecie. Jak chcesz zrujnować coś szczególnego, najlepsza metoda, najlepszy sposób, żeby to zrujnować, to porównaj to do czegoś innego. Nie porównujmy się, bo to jest totalnie bez sensu. To tak jak, wiecie, to tak jak porównywać rybkę i małpę i zrobić im zawody na pływanie, która będzie lepiej pływać. Oczywiście, że ryba. A potem kazać im się wspinać na drzewa i zobaczyć, która się lepiej wespnie na drzewo. No oczywiście, że małpa. Nie możemy się porównywać. Nie, żeby ktoś był małpą. Ale chodzi mi o to, że jesteśmy tak różni, każda sprawa ma swój czas. Tak mówi Biblia. Dlatego porównując, tylko siebie dołujemy, a nic, absolutnie nic to nie wnosi. Jest to zupełnie niewymierne. Więc nie porównujmy się. Podoba ci się ktoś i modlisz się o niego, nie mów mu tego. To jest taki protip. A jeśli ktoś ci się podoba i modlisz się o niego i czujesz tak, że może Bóg mi odpowie, to nie idź, broń Boże, do tej osoby i nie mów jej, że Pan ci pokazał, że będziecie razem. Zdarzyło się to mi, ale ja byłem osobą, do której ktoś przyszedł. Mi się nie zdarzyło, ale wiecie, taka osoba, którą miałem za w miarę jakby neutralną, w momencie, kiedy mi to powiedziała, tak mnie to odstraszyło, że kontakt urwałem po prostu od razu, nie odpisywałem, automatyczny turn off i w ogóle nie chcę z tą osobą rozmawiać. Więc to tak troszkę na śmiesznie, ale troszkę na serio. Nie przeduchawiajmy tego. Jeśli Bóg naprawdę ci powiedział, że, że ta osoba będzie twoim mężem, żoną, to poczekaj, aż tej osoby też to powie. My tego nie bądźmy tymi, którzy komunikują, bo można bardzo łatwo o błąd. I wiecie, chciałem też powiedzieć, działajmy na podstawie serca i emocji, jasne, to jest potrzebne, gdy interesujemy się różnymi ludźmi, będąc samemu. Jak najbardziej to jest atrakcyjność fizyczna, jest bardzo ważna, musi ci się ta osoba podobać. Musisz do niej coś też czuć, jakieś te emocje się pojawiają, mniej lub bardziej silne, motylki w brzuchu, większość to zna. Ale chciałbym tutaj też zachęcić, żeby nie bagatelizować umysłu, rozumu i tej takiej chłodnej analizy. Bo wiecie, mimo że, tak jak wspominałem, emocje są bardzo ważne, ale jakby musimy też mieć oczy szeroko otwarte. Dlatego, że błędy najłatwiej popełnić właśnie pod wpływem emocji. I dlatego przygotowałem kilka takich małych wskazówek, na co zwrócić uwagę, gdy kogoś mamy na oku. Jakie pytania sobie zadać? Warto. Takie po prostu, wiecie, to nie są jakieś takie rzeczy, które mają nas ochłodzić, ale rzeczy, o których naprawdę warto pamiętać, dlatego że emocje są, ale zdarzają się czasami takie momenty, kiedy nagle ich nie ma. I czy wtedy coś jeszcze cię z tą osobą łączy? Dlatego chciałem powiedzieć wam o kilku rzeczach, na które wydaje mi się warto zwrócić uwagę, gdy mamy już potencjalnego kandydata, potencjalną kandydatkę na oku, ok? Czy ta osoba kocha Boga i czy na nim opiera swoją wartość? Dlatego, że tak jak mówiłem do nas, patrząc z naszej perspektywy, my musimy opierać swoją wartość na Bogu, ale czy ta druga osoba też to robi? Czy ta druga osoba też nie będzie w nas widzieć Boga? Kiedyś kumpel mi powiedział coś takiego. Stary, jak dziewczyna nie ma dobrej relacji z Bogiem, to będzie widziała Boga w ciebie, w tobie. Ja myślę, co? Mówi, no będzie oczekiwała od ciebie, że dasz jej wszystko to, co Bóg tylko może dać. Myślę sobie, wow. Rzeczywiście, to jest czasami miłe, prawda, że o, jesteś moim wszystkim, jesteś po prostu, uzupełniasz mnie. To pięknie brzmi, ale jeśli to naprawdę jest oczekiwanie, że druga osoba daje jej szczęście, że daje jej po prostu właśnie taki cel w życiu, że daje wszystko, to my sami będziemy nieszczęśliwi. Dlatego czy ta osoba kocha Boga i czy na nim opiera swoją wartość? Czy jest to ktoś, kto będzie cię wspierał w powołaniu, w tym, do czego powołuje cię Bóg? Czasami się to bagatelizuje i czasami się właśnie myśli, kochamy się, będzie dobrze. Może będzie, ale życie to nie jest tylko i wyłącznie małżeństwo. Życie to jest małżeństwo, jasne, wszystko się robi, ale to też znaczy, że wszystko robi się razem. Razem się prowadzi dom, razem się sprząta ten dom, razem się nudzi, razem się chodzi na spacery, razem się jeździ do znajomych, razem się służy w kościele, razem się robi wszystko, razem się podejmuje decyzje. Dlatego to jest bardzo ważne, czy ta osoba będzie wspierać cię w powołaniu, czy będzie hamulcem. Dlatego, że wierzę, że właśnie wchodząc w związek małżeński, to jest coś, co może nas w życiu najbardziej uskrzydlić albo nam podciąć skrzydła. Dlatego, że gdy będziemy wiecznie w domu gdzieś tam ścinani, podcinani, ta osoba będzie miała totalnie inną wizję na życie, to mamy kłopoty i dom nie będzie miejscem odpoczynku, ale będzie miejscem walki. Dlatego chciałem was zachęcić, aby zwrócić na to uwagę, zobaczyć, czy ta osoba będzie nas wspierać w powołaniu, które Bóg dla nas ma. Czy możesz być sobą przy tej osobie i czy nie musisz iść na kompromisy w kwestii swoich życiowych wartości? Bardzo podobna myśl, ale czasami jest tak, że przy niektórych osobach musimy coś udawać, żeby tej osoby po prostu uzyskać akceptację, prawda? Każdy ma takich kumpli albo koleżanki, chce być się cool i trzeba powiedzieć coś, co tak naprawdę nie wychodzi z nas, ale wiemy, że to będzie dobre na ten moment, do tej rozmowy to będzie pasowało i dlatego to powiem. Udam coś, coś mnie zaboli, nie powiem o tym, bo głupio będzie, wyjdę na mięczaka. Nie, z tą osobą musisz czuć się naprawdę sobą. Możesz być sobą, ona musi akceptować twoje poczucie humoru, twój styl bycia, twoje jakby podejście do różnych tematów. I jasne, musimy nad sobą pracować, ale też to musi być wszystko w atmosferze akceptacji, miłości i czucia się dobrze. Że nie możesz się wstydzić, że na przykład w coś wierzysz. Tak, co? Ty wierzysz w takie coś? Wierzysz w czekanie z seksem do ślubu? Jak ktoś ma takie podejście, to jakby, a ty w to wierzysz szczerze i pragniesz tego, to myślę, że to też jest jakieś takie czerwone światło i warto się zastanowić. Jak ta osoba myśli o przyszłości, o kasie, pieniądzach, o dzieciach? Wiecie, to są takie tematy, o których się totalnie nie myśli, ale jak robi się poważnie, to ja jestem zdania, że warto takie tematy poruszyć. Jak ta osoba jest zżyta swoimi rodzicami i ze swoją rodziną i czy ich lubisz? Wiecie, to o tym się często nie mówi, ale zwłaszcza jak ludzie są bardzo zżyci swoimi rodzicami, co jest super. W ogóle rodziców absolutnie trzeba szanować, to jest też bardzo ważne. Jak osoba odnosi się do twoich rodziców, bo tak jak się odnosi dzisiaj do taty, do mamy, tak będzie się potem do ciebie w domu odnosić. Jeśli szanuje i kocha swoich rodziców, to będziesz, to prawdopodobnie ciebie też będzie szanować i kochać po latach. Ale jak ta osoba jest zżyta? Wiecie, często osoby zżyte swoimi rodzicami, chcąc tego czy nie chcąc, w sumie wszyscy troszkę się wdajemy, prawda, swoich rodziców. Mi często to ludzie mówią. O matko, wykapany tata, ty po prostu wyglądasz jak swój tata, ruszasz się jak swój tata, masz kroki jak twój tata, wszystko. Ja tak myślę sobie, wcale nie, ale każdy mi to mówi, więc coś musi w tym być, prawda? Jakiś styl, mój tata czasami tak mówi na przykład i łapie taką zawiechę. I ja mam dokładnie tak samo, wiecie, gadam. Tak, wracam takie rozmowy po 30 sekundach, bo się zawiesiłem. Siłą rzeczy troszeczkę się wdajemy w swoich rodziców i zwłaszcza osoby, które są zżyte swoimi rodzicami, fajnie w ogóle poznać rodziców, czy są razem, czy są osobno, fajnie ich poznać i zobaczyć w ogóle skąd ta osoba jest, skąd pochodzi. Ale dlaczego w ogóle też o tym mówię? Dlatego, że są cztery rzeczy, co do tych czterech rzeczy będziecie zgodni, to szansa na to, że związek się nie uda, że będzie rozwód, drastycznie spada. Chcecie wiedzieć, jakie to są cztery rzeczy? Wiara, finanse, kasa, dzieci i teściowie. To są jakieś w ogóle badania amerykańskich naukowców prawdopodobnie. Słyszałem to od kogoś. Ale wiecie, jestem gotowy w to uwierzyć. Bo jak pomyślimy o spiny, o główne konflikty, to najprawdopodobniej będą one dotyczyć któreś z tych czterech dziedzin, dlatego o takich rzeczach też trzeba wcześniej rozmawiać. I w jakimś tam stopniu, właśnie tak jak mówię, włączyć tą chłodną analizę, kiedy jesteśmy, wiecie, pochłonięci emocjami, kiedy ktoś nam się podoba na zabój. Wtedy warto pomyśleć i zadać sobie kilka pytań. Czy ta osoba będzie dobrą matką, dobrym ojcem dla moich dzieci? To też jest ważne pytanie. I wiecie, chciałem was zachęcić do tego, żeby modlić się o to, żeby oddać w pełni tą kwestię Bogu, ale dopóki w ten związek małżeński nie wejdziemy, miejmy oczy szeroko otwarte. W momencie, kiedy stajemy na ślubnym kobiercu, kiedy sobie ślubujemy przysięgę małżeńską, w tym momencie oczy się zamykają i jestem już skupiony na tej osobie, nie widzę tych wad, nie szukam tych wad, nie dostrzegam tych wad, nic już nie ma prawa mnie niepokoić, już jest za późno, to się stało, jesteśmy razem do końca życia. I trzeba się cieszyć i trzeba się radować, ale dopóki nie znajdziesz tej osoby, miej oczy szeroko otwarte. Nie mówię miej rozbiegane oczka, mówię miej oczy szeroko otwarte. Patrz na próbuj właśnie zadać sobie może te pytania, zastanowić się. Bo emocje czasami potrafią zawieść i znam ludzi, którzy pod wpływem emocji myśleli, że one zawsze będą i że wszystko zawsze będzie super, ale wiecie, odrobina rozumu i przemyślenia tematu i takiej chłodnej analizy w tym temacie też nie zaszkodzi. I wiecie, wierzymy w to, że Jezus zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, prawda? Bóg zaspokaja nasze potrzeby, po prostu zaspokaja potrzeby finansowe. On jest lekarzem, On nas uzdrawia, On nas ratuje, On nasze kwestie emocjonalne, duchowe, On wszystko rozwiązuje. On jest odpowiedzią na wszystko. To, co pastor Daniel dzisiaj mówił, nie ma bardziej trafnego wersetu. Szukajcie przede wszystkim Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dane. Wierzymy, że to się Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Bóg będzie współdziałał, On jest z nami, On jest w naszej drużynie, On działa razem z nami, On chce nam pomóc i wierzymy, że On zaspokaja nasze potrzeby. Ale pojawia się też czasami właśnie, pojawia się pragnienie bycia z kimś, prawda? I też nie możemy tak powiedzieć, że Jezus, co? Ty chyba chcesz być z kimś? Nie jesteś kompletny, nie czujesz się super teraz, jak jesteś samemu? Przecież Jezus zaspokoi wszystkie twoje potrzeby. Tak, tylko że Jezus zaspokajał potrzebę pragnienia wodą. Jezus zaspokajał potrzebę głodu jedzeniem. Jezus zaspokoił potrzebę Adama. Adam był samotny. Jezus zaspokoił jego potrzebę, dając mu kobietę. I wierzę, że tak właśnie Bóg też odpowiada na nasze potrzeby. I On zna to. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę. Zaufaj Mu, a On podejmie działanie. W innym tłumaczeniu, On wszystko dobrze uczyni. I czasami czekamy i czekamy i chcielibyśmy, żeby to już było, tu i teraz. Wszyscy dookoła się hajtają. Kiedyś miałem taki sezon ślubów. Byłem na 9 w jednym roku. I byłem sam. I tak... Po pierwsze, masa kasy na prezenty, bo nie wypada dać 100. A po drugie, tak sobie myślałem, matko, tak aż już się nie cieszyłem na którymś z kolei weselu, tak wiecie. Druga rano, tańczę. Ja tak myślę, w sumie wcale się tak nie wesele jak oni. Jestem sam, ja też bym chciał. Ja bym chciał z kimś pójść na to wesele. Ja znam to. Poznałem Ninę mając 28 lat. Dla niektórych to może wcześniej, dla innych to może późno. Ale wiecie, wiem co to jest, ale Bóg też wie. Ja w tym wszystkim naprawdę ufam Bogu i mogę wam dzisiaj powiedzieć jako takie świadectwo, Nina naprawdę jest wszystkim, czego bym mógł sobie wymarzyć. Nawet nie znałem jej wcześniej, nie wiedziałem. Ciekawe jest też to, że nawet nie znałem niektórych cech w niej i nie wiedziałem o niektórych rzeczach, a dopiero po ślubie one wyszły. I ja nie mogę być bardziej wdzięczny Bogu, bo On wiedział. Wiecie, dlaczego wierzę, że Bóg jest najlepszym swatem? Niektórzy nie lubią tego słowa, swat, ale jest taka książka. Bóg jest najlepszym swatem. Wiecie, dlaczego Bóg jest najlepszym swatem? Bo On wie o tobie rzeczy, których ty o sobie nawet nie wiesz. I tak jak mówiłem o tych pytaniach kontrolnych, które warto sobie zadać, myślę, że to jest jakiś tam rozsądek i jakaś tam mądrość, żeby sobie zadać te pytania, ale i tak wszystkiego nie wyłapiesz i na wszystkiego wpływu mieć nie będziesz. Ale jest Bóg, który jest z tobą i On wszystko wie, On zna twoje potrzeby, On zna twoje upodobania, On wie dokładnie to, co ci się podoba, co ci się nie podoba. On zna twoje DNA, bo On je tworzył. On jest geniuszem, który to wszystko stworzył. I kto lepiej wie, jak działa stworzenie, niż twórca? Bóg jest najlepszym swatem, bo On wie o tobie rzeczy, których sam nie wiesz. I tak jak mówiłem, wiecie, odkrywam rzeczy różne w mojej żonie kochanej, i jestem tak wdzięczny Bogu. Wiem, że to tylko On mógł po prostu dać mi kogoś takiego, o którym nawet nie wiedziałem czegoś. Dowiedziałem się po ślubie i myślę, ja, ale trafiłem. Potem sobie myślę, nie, ja, ale Bóg po prostu to wszystko spasował pięknie. Co za dar. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. On wszystko dobrze uczyni. Tym wersetem chciałbym skończyć tą część o singielstwie. Ale wiecie, chciałbym też jeszcze w kwestii relacji, jest jeszcze jedna ważniejsza relacja niż te damsko-męskie, nawet ważniejsza. Relacja, która może zaważyć o całej naszej przyszłości, o całej naszej wieczności. Relacja z Jezusem. Tak jak mówiłem, nie możemy oczekiwać od kogoś w związku, żeby dał nam to, co może nam dać Bóg. A to jest pokój, to jest radość, to jest poczucie wartości, to jest sens, cel w życiu, ale przede wszystkim to jest zbawienie i to jest wieczność w niebie. I to może nam dać tylko i wyłącznie Jezus. I to jest najważniejsza relacja, jaką możemy zawrzeć tutaj, żyjąc na ziemi. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.